Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum II Wojny Światowej i pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Witaj w domu, Marku.
Dzień dobry, Macieju. Witam Państwa.
Będziemy rozmawiać o pakcie Ribbentrop-Mołotow, rosyjskim spojrzeniu na II wojnę światową, miejscu pamięci na Półwyspie Westerplatte oraz działalności Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zaczynamy. Jak dziś historycy rosyjscy patrzą na politykę Stalina?
To bardzo złożony problem. Dzisiaj, w 2023 roku, na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje stalinowska wykładnia paktu Ribbentrop-Mołotow, wykładnia, która zakłamuje istotę tego paktu, wykładnia, która ma za zadanie uwiarygodnić Związek Sowiecki w oczach świata w odniesieniu do pewnego faktu historycznego, który obarcza Związek Sowiecki odpowiedzialnością za raz wejście w zmowę z Adolfem Hitlerem i dwa rozpętanie wespół z nim II wojny światowej. Tego Federacja Rosyjska nie chce przyjąć do wiadomości, próbuje, posługując się różnymi sztuczkami interpretacyjnymi, zakłamać treść tego paktu i okoliczności, to nade wszystko, jego zawarcia. Generalnie możemy powiedzieć, że wykładnia ta prezentuje pakt Ribbentrop-Mołotow jako rzecz, która miała uchronić Związek Sowiecki, w tamtym czasie rządzony przez jednego z najkrwawszych dyktatorów w historii ludzkości, czyli Józefa Stalina, miała uchronić to państwo przed spodziewanym atakiem niemieckim, którego Stalin miał rzekomo spodziewać się już w 1939 roku. Co jest oczywiście nieprawdą, to Stalin starał się o nawiązanie jak najlepszych relacji z Adolfem Hitlerem w latach 1938-1939. Można powiedzieć, że wręcz parł do zawarcia takiego porozumienia, oczywiście w tajemnicy przez Francję, Wielką Brytanią, Polską, po to, żeby raz wepchnąć, mówiąc tutaj kolokwialnie, Trzecią Rzeszę do wojny z demokracjami zachodnimi i wówczas wykorzystać tę wojnę, w której w tym początkowym etapie chciał stać z boku, wykorzystać ją do rozpętania w osłabionych państwach demokracji zachodniej rewolucji. Warto może tutaj dodać, bo pytałeś o to, w jaki sposób historycy rosyjscy prezentują to zagadnienie. Wśród nich zwróciłbym uwagę na Siergieja Słucza, który ma tę odwagę, żeby prezentować wykładnię zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow i, to zawsze należy podkreślać, nie tylko paktu Ribbentrop-Mołotow, ale również dołączonego do niego tajnego protokołu. Siergiej Słuczy pokazuje, że istotą tego paktu było właśnie zawarcie porozumienia Stalina z Hitlerem po to, żeby wspólnie zwrócić się przeciwko demokracjom zachodnim. Jeszcze jedną rzecz dodałbym tutaj, tak naprawdę od roku 2000, czyli od momentu, kiedy Putin, mówiąc kolokwialnie, bierze władzę w Federacji Rosyjskiej po okresie jelcynowskim, spojrzenie na pakt Ribbentrop-Mołotow, takie rosyjskie spojrzenie na pakt Ribbentrop-Mołotow, przechodzi do dnia dzisiejszego pewne ewolucje, których elementem najpierw jest przyznawanie się do tego, że zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow było błędem. Później z kolei Putin mówił o tym, że nie zamierza codziennie za ten błąd przepraszać. Jednocześnie praktycznie rzecz biorąc od początku lat 2000 doprowadza do sytuacji, w której zamykane są archiwa Federacji Rosyjskiej przed historykami. Następnie tutaj zwłaszcza taką mocną cezurą jest rok 2014, czyli moment zajęcia ukraińskiego Krymu, kiedy Putin próbuje obarczyć w 2014 roku, wcześniej nawet, już właściwie od 2009 roku to się zaczyna, Polskę współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej, co jest oczywiście taką rażącą próbą zakłamywania historii i próbuje tą odpowiedzialnością za wywołanie II wojny światowej obarczyć również inne demokracje zachodnie. To znaczy uznaje, że pakt Ribbentrop-Mołotow jest tożsamy z innymi próbami nawiązania kontaktów z III Rzeszą Adolfa Hitlera, które miały doprowadzić do regulowania sytuacji międzynarodowej w latach 1938-1939. Pakt Ribbentrop-Mołotow stawiany jest przez Putina od 2009 roku, a zwłaszcza w roku 2014, praktycznie rzecz biorąc na tej samej płaszczyźnie, co tutaj celowo używam takiego mocnego słowa, jest rażącym zakłamywaniem historii i to, o czym mówię, bardzo mocno wybrzmiało również w 2009 roku na Westerplatte. Tam Putin mówił właśnie o tym, że oczywiście jest w stanie tutaj przyznać się do pewnych błędów związanych z historią Związku Sowieckiego, ale do tych samych błędów mają przyznać się również inne państwa i mają wziąć za nie odpowiedzialność, tak samo jak tutaj oni się przyznają do tego, że ów pakt zawarli. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy. Putin zakłamywał i zakłamuje nadal, a dzisiaj już w sposób niezwykle rażący, istotę zawarcia tego paktu, ponieważ jego istotą było rozpętanie wojny w Europie ręka w rękę z Hitlerem i ten fakt ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia próby budowania przez Federację Rosyjską swojego współczesnego wizerunku międzynarodowego, który rzutuje również na sytuację wewnętrzną w Rosji, na próbę budowania tożsamości Rosjan w oparciu o zakłamaną wykładnię historii, związaną również z jej mitologizowaniem w odniesieniu do całej II wojny światowej.
To kiedy według Rosjan zaczęła się II wojna światowa?
To bardzo ważne pytanie, ponieważ ono pokazuje, że 1 września 1939 roku, czyli moment, kiedy w praktyce zrealizowała się zmowa Hitlera i Stalina z 23 sierpnia 1939 roku, ta data nie jest na terenie Federacji Rosyjskiej uznawana za oczywisty moment rozpoczęcia II wojny światowej. Dzieje się tak dlatego, żeby próbować unieważniać prawie dwuletni sojusz Stalina z Hitlerem. Próbuje się ten sojusz unieważniać i traktować go jako rzecz, która pokazuje, że Związek Sowiecki wszedł do II wojny światowej tak naprawdę dopiero w czerwcu 1941 roku, czyli w momencie, kiedy zakończyła się owa, tak to kolokwialnie, ale obrazowo nazwijmy, zakończyła się sezonowa przyjaźń Hitlera ze Stalinem. Na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązującą wykładnią dotyczącą wejścia Związku Sowieckiego do II wojny światowej jest czerwiec 1941 roku, moment napaści Hitlera na Związek Sowiecki.
Po czerwcu 1941 roku, dacie, o której wspomniałeś, Sowieci zbudowali mit tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Czy on jest silny teraz w Federacji Rosyjskiej? Jak on jest silny?
Myślę, że mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej stanowi element szerszego mitologizowania II wojny światowej przez Putina, przez usłużnych historyków, przez państwo Federacji Rosyjskiej. Ten mit opiera się, zaraz odniosę się do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, on opiera się przede wszystkim na tym, że Związek Sowiecki jest raz wielkim zwycięzcą II wojny światowej, dwa, największą ofiarą II wojny światowej. Putin wspominał o tym w trakcie swojego przemówienia, o którym wspominałem wcześniej, wygłoszonego 1 września 2009 roku na Westerplatte. Trzy, Związek Sowiecki wywalczył pokój dla świata w czasie II wojny światowej. Te mity, o których w tej chwili mówię, one są formułowane w zupełnym oderwaniu od zaangażowania innych państw, które w czasie II wojny światowej walczyły z okupantem niemieckim. Powiedziałbym jeszcze, Związek Sowiecki jako największa taka antyfaszystowska, antynazistowska siła aliancka oraz Związek Sowiecki jako architekt powojennego ładu pokojowego. I wszystkie te mity, które teraz wymieniłem, łączy je właśnie Wielka Wojna Ojczyźniana. Ta wielka ofiara, która w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tak ona jest nazywana przez historyków rosyjskich, ona decyduje o tym, że Związek Sowiecki pokazuje się jako państwo, które nigdy nie miało nic wspólnego z raz doprowadzeniem do II wojny światowej, dwa z mową z Hitlerem, który od 1941 roku traktowany jest jak największy wróg, ale przed 1941 rokiem nie chce się zauważyć tego, że Hitler był z kolei przyjacielem takim strategicznym Stalina, przyjacielem strategicznym Związku Sowieckiego. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczne dla prawdy historycznej mitologizowanie w tych obszarach aktywności Związku Sowieckiego, ponieważ tak naprawdę doprowadza to do, czy próbuje się poprzez tego rodzaju mitologizowanie doprowadzić do unieważniania wielu zbrodniczych działań Związku Sowieckiego w latach 39-41. No powiedzmy sobie wprost, w jaki sposób traktowany jest atak na Polskę z 17 września 1939 roku, stanowiący konsekwencje zmowy Hitlera ze Stalinem. On traktowany jest przez wielu dzisiejszych historyków rosyjskich jako rzecz, która nie miała nic wspólnego z agresją, tylko z chęcią osłonięcia ludności zamieszkującej polskie przedwojenne tereny województw wschodnich i doprowadzenia do sytuacji, w której za chwilę ta sama ludność miała się z wdzięcznością zwrócić do Stalina z prośbą o to, żeby mogli wejść w skład państwa Związku Sowieckiego i tym samym oddalić od nich zagrożenie niemieckie. Druga rzecz, w jaki sposób traktowana jest zbrodnia katyńska? Traktowana jest jako element czegoś w rodzaju śmierci polskich oficerów, których porzuciło polskie dowództwo, i zbrodnia katyńska nie jest traktowana przez Federację Rosyjską jako ludobójstwo, czyli jako chęć wytępienia, wymordowania konkretnej narodowości ze względu na właśnie pochodzenie narodowe. W jaki sposób traktowana jest napaść na Finlandię? Traktowana jest ona jako rzecz, która dotyczyła, tak to nawet jest formułowane w historiografii rosyjskiej, jako rzecz, która dotyczyła zbierania, tutaj taki cytat, zbierania doświadczeń przed spodziewaną obroną przed III Rzeszą. No i można tutaj jeszcze wiele tych elementów zbrodni sowieckich wymieniać, które poprzez unieważnianie paktu Ribbentrop-Mołotow bywają trywializowane czy też relatywizowane w historii II wojny światowej. Trzeba tutaj dodać również kwestię związaną z deportowaniem ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego. Wiele tysięcy osób w latach 1940-1941 spotkał ten los, więc to jest rzecz, ten mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, mit budowany, mit udziału Związku Sowieckiego w II wojnie światowej jako tylko i wyłącznie alianta, powoduje, że to zakłamywanie prawdy historycznej odbywa się na wielu obszarach, na wielu płaszczyznach i zatacza coraz szersze koło, bo gdybyśmy mieli nawet sięgnąć jeszcze dalej, no to rok 1945 przez Federację Rosyjską również traktowany jest jako moment tylko i wyłącznie oznaczający wyzwalanie ziem, które wcześniej były okupowane przez Niemców, bez uwzględniania, czyli z unieważnieniem tego, że tam, gdzie żołnierz sowiecki postawił swoją stopę, natychmiast podejmowane były decyzje o zaprowadzaniu rządów komunistycznych, które miały charakter zbrodniczy.
O tym, jak wyglądało wyzwolenie Polski przez Sowietów, możecie Państwo przeczytać w specjalnej zakładce Armia Czerwona na ziemiach polskich po 1944 roku na stronie głównej IPN. A zapytam Cię, jak to wyglądało na Pomorzu?
Wyzwolenie Pomorza miało charakter bardzo dramatyczny. Było ono traktowane jako ziemie, na których należy wziąć odwet, też ze względu na to, że przed II wojną światową Pomorze zamieszkiwane było przez mniejszość niemiecką. Teren Wolnego Miasta Gdańska z kolei odwrotnie. Tutaj większość przed II wojną światową z kolei stanowili Niemcy i Związek Sowiecki, wkraczając na ziemie pomorskie, ale kierując się absolutnie tożsamą praktyką z tymi ziemiami, na które wkraczał już od 1944 roku, mówię tutaj o ziemiach II Rzeczpospolitej, traktował te ziemie jako terytorium, które nie tylko należy odbić z rąk niemieckich, ale za chwilę takie ziemie, na których należy zaprowadzić władzę komunistyczną. W związku z tym nie liczono się absolutnie z żadnymi cywilizowanymi zasadami prowadzenia wojny. Ludność cywilna była mordowana, przedstawiciele polskiego państwa podziemnego, to są oczywiste fakty, ale warto o nich ciągle mówić, warto je przypominać w związku z zakłamywaniem historii końca II wojny światowej przez wielu historyków, można powiedzieć, działających na rzecz Putina. To lata 1944 wraz z rokiem 1945 to był moment, w którym decydowały się powojenne losy ziem Europy Środkowo-Wschodniej, podobnie jak w 1939 roku w kontekście wybuchu wojny. Tutaj z kolei zakończenie II wojny światowej oznaczało brak możliwości realizowania tego celu, który Polacy sobie założyli w 1939 roku, czyli braku możliwości odzyskania niepodległości. W związku z tym Pomorze, można powiedzieć, padło ofiarą głębokich represji żołnierzy Armii Sowieckiej, przedstawicieli NKWD. Tutaj mordy, gwałty na kobietach, niszczenie, dekonstruowanie przemysłu odbywały się, można powiedzieć, wręcz na porządku dziennym. Ta grabież materialna, o której wspominałem, może niefortunnie trochę w jednym zdaniu, zestawiając z wykonywaniem mordów i z gwałceniem kobiet, ona też miała miejsce i stanowi jeden z elementów tego, w jaki sposób Armia Czerwona, w jaki sposób Sowieci traktowali Polskę w roku 1945. Mogę powiedzieć na zakończenie tej części mojej wypowiedzi, że traktowanie roku 1945 jako wyzwolenia jest niczym innym jak brakiem szacunku dla wszystkich tych ofiar czerwonoarmistów, NKWD-istów, które w 1945 roku doświadczyły tak wielkiej gehenny.
Czy obecnie w Rosji mówi się o zbrodniach żołnierzy Armii Czerwonej popełnionych w okresie II wojny światowej, w trakcie tak zwanego wyzwolenia?
Nie tylko nie mówi się o tego rodzaju obszarach działania czerwonoarmistów czy NKWD-istów, ale wręcz od 2009 roku w związku z powołaniem przez ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej Miedwiediewa specjalnej komisji, zwracam uwagę na pewną powołaną na terenie Federacji Rosyjskiej instytucję, która ma stać wręcz na straży braku możliwości kwestionowania pewnych działań Armii Czerwonej, które można byłoby ocenić jako zbrodnicze. W związku z tym nie ma miejsca w takim obszarze utrwalania pamięci o historii Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej, której pierwszorzędnym czy pierwszoplanowym elementem jest Wielka Wojna Ojczyźniana. Nie ma tu miejsca na to, żeby o czerwonoarmistach móc mówić rzeczy, które są wynikiem rzetelnych badań historycznych. Polska historiografia, dziesiątki publikacji, setki nawet publikacji, o ile nie tysiące, wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej, to potwierdzają, w jaki sposób Armia Czerwona zachowywała się na ziemiach polskich. Na tego rodzaju spojrzenie oparte o rzetelne badania historyczne na terenie Federacji Rosyjskiej nie ma miejsca.
To zapytam o Westerplatte. Co działo się na Półwyspie po powstaniu polskiej składnicy tranzytowej? Wiemy. Ale co było tam wcześniej?
Westerplatte, może sięgnę troszeczkę głębiej do historii tego miejsca. W roku 1734 pojawił się tam 2,5-tysięczny francuski korpus interwencyjny hrabiego Ludwika de Plulo, który próbował przeciwdziałać czy przełamać oblężeniu Gdańska przez Rosjan w czasie wojny o sukcesję polską. To taki trochę mniej znany szczegół dla większości osób, które kojarzą bardzo dobrze Westerplatte z historią II wojny światowej. Następnym takim ważnym momentem, na który należałoby zwrócić uwagę, to fakt uformowania się półwyspu przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej. Wcześniej to ta część funkcjonowała jako wyspa. I wiek XIX to jest taki moment, kiedy Westerplatte przede wszystkim było kojarzone też ze względu na to, że było licznie odwiedzane, było kojarzone z funkcjonującym tam kurortem, zakładem kąpielowym. Niewątpliwie wyłonienie samego półwyspu miało tutaj duże znaczenie w tym kontekście, bo to zdynamizowało możliwość odwiedzania tego miejsca. No a następnie na początku wieku XX, w momencie kiedy po I wojnie światowej zaczęły wyłaniać się nowe struktury państwowe, w tym również moment odzyskania przez Polskę niepodległości, Westerplatte, czy samo usytuowanie Westerplatte, zaczęło mieć duże znaczenie polityczne. Wcześniej turystyczne, teraz polityczne. Myślę tutaj o wykupieniu Westerplatte przez Mieczysława Jałowieckiego i myślę również tutaj o przyznaniu Polsce przez Ligę Narodów do utrzymywania w tym miejscu swojej straży wojskowej. 18 stycznia 1926 roku na Westerplatte przybył pierwszy oddział polskich żołnierzy, który zaczął tutaj stacjonować na terenie wojskowej składnicy tranzytowej. Właściwie od tego momentu możemy mówić o tej historii Westerplatte, która jest najszerzej kojarzona przez osoby zainteresowane polską historią w XX wieku, czy też polską historią, polskim doświadczeniem czasu II wojny światowej.
Dzięki pracom archeologicznym i ekshumacjom zidentyfikowano 7 obrońców Westerplatte. Czy prace objęły również teren, który pozostaje poza muzeum?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że prace archeologiczne prowadzone przez pracowników Muzeum II wojny światowej, one są realizowane w ścisłej współpracy z prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej, to oczywiste, on jest gospodarzem śledztwa. Na terenie cmentarza Srebrzysko w Gdańsku prowadzone były poszukiwania, które miały zmierzać do odnalezienia potencjalnego w tym miejscu pochówku kaprala Andrzeja Kowalczyka.
Czy zagospodarowywanie pozostałości wojskowej składnicy tranzytowej będzie polegało na zabezpieczeniu tego, co jest, czy też będziecie chcieli odbudowywać budynki?
Odpowiadając na twoje pytanie, muszę zwrócić uwagę przede wszystkim na pewien generalny fakt, pewne generalne założenie związane z prowadzeniem tej inwestycji. Ono odbywa się w sposób etapowy. To znaczy przygotowywane jest Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Pierwszą odsłonę tej realizacji, tej inwestycji udało nam się zrealizować w listopadzie zeszłego roku, w listopadzie 2022 roku w sposób bardzo uroczysty. Zostały pochowane szczątki tych Westerplatczyków, które w roku 2019 zostały na Westerplatte odnalezione, a później większość z nich, mówię tutaj o 7 z 9, zostały zidentyfikowane. To jest jedna rzecz, czyli cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte to jest element zamykania pierwszego etapu tej inwestycji. Drugim elementem, który będziemy zamykać na przełomie 2023 i 2024 roku, to jest pozostałość, jedna z pozostałości po wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, czyli elektrownia. To będzie ten element muzeum plenerowego Westerplatte, który zostanie odrestaurowany i w którym, co warte podkreślenia, zostanie zainstalowana, przygotowana wystawa archeologiczna, która opowie o historii Westerplatte, która pokaże również dużą część tych zbiorów, które udało się wydobyć w trakcie prac, kolejnych prac archeologicznych, czy kolejnych sezonów prac archeologicznych, jakie prowadzone są na półwyspie Westerplatte. Przy okazji mówienia o cmentarzu powinienem jeszcze wspomnieć o uczytelnieniu wartowni numer 5. Przy cmentarzu znajdują się również uczytelnione relikty zniszczonej wartowni numer 5. Warto ją o niej wspomnieć ze względu na to, że to jest to miejsce, w którym w trakcie bombardowania 2 września 1939 roku zginęło kilku Westerplatczyków, wśród nich ci, których udało się odnaleźć i zidentyfikować. Warto również wspomnieć, że kolejnym elementem naszej inwestycji będzie wybudowanie zupełnie nowego budynku, który stanie w niedalekiej odległości od pomnika i w którym opowiemy poprzez specjalnie przygotowaną wystawę o historii polskiej obrony 1939 roku. Będzie to odrębny pawilon, do którego, jak sądzę, będziemy mogli zaprosić naszych gości w 2026 roku. Pozostałe elementy Westerplatte, część z nich zostanie odrestaurowana, część zostanie odbudowana. Myślę tutaj między innymi też o murze, który okalał wojskową składnicę, czerwony murze, który okalał wojskową składnicę tranzytową. Myślę również tutaj o magazynach amunicyjnych, ale myślę tutaj również o stacji, o budynku zawiadowcy stacji, który również będzie odgrywał swoją taką ważną rolę związaną z funkcjonowaniem tego muzeum. Tam również będzie można kupić bilet do zwiedzania na wystawie. Może dodałbym tutaj również, że to muzeum plenerowe, jego założeniem jest również przygotowanie specjalnej ścieżki zwiedzania, na której między innymi będzie można spotkać specjalnych kilka takich założeń pomnikowych, które będą prezentowały najważniejsze osoby, które miały swój istotny udział w funkcjonowaniu wojskowej składnicy tranzytowej, ale również w zakupie Westerplatte jako miejsca, na którym owa składnica mogła funkcjonować. Myślę tutaj o Mieczysławie Jałowieckim.
Wartownia numer 1 pozostaje poza terenem muzeum. Czy to będzie miało znaczenie dla odwiedzających?
Założeniem budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku jest jej realizacja pod takim hasłem „Łączy nas Westerplatte”. To jest rzecz, która ma dla nas bardzo istotne znaczenie. Wartownia numer 1, o którą pytasz, to jest oddział Muzeum Gdańska. Jako taki cały czas pozostaje. My jako pracownicy Muzeum II Wojny Światowej jesteśmy absolutnie otwarci na każdy dialog, na każdą rzecz, która wiąże się z budowaniem obrazu Westerplatte. To pragnę podkreślić, jako miejsca, w którym II wojna światowa wybuchła i jako miejsca, na którym polski żołnierz jako pierwszy w czasie II wojny światowej dzielnie i w sposób heroiczny stawiał mężny, żołnierski, wojskowy opór agresorowi niemieckiemu. I to jest dla nas absolutny priorytet. Tak będzie prezentowana narracja w Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku i wartownia numer 1, wierzę, będzie się również wpisywała w tego rodzaju obraz, w tego rodzaju narrację o tym, co zdarzyło się w czasie II wojny światowej na Westerplatte. Nie widzę tutaj absolutnie żadnego pola do jakiegoś napięcia.
Jak wyobrażacie sobie przyszłość placówki w coraz bardziej cyfrowym świecie? Rozważmy te szanse i zagrożenia.
Cieszę się, że o to zapytałeś, bo to jest taka rzecz, która w odniesieniu do muzeów w ogóle, jako takich, ma bardzo ważne znaczenie we współczesnym świecie, który coraz bardziej się cyfryzuje czy też wirtualizuje. Natomiast muzeum ma do spełnienia jeszcze bardzo cały czas ma bardzo ważną do spełnienia rolę, polegającą na bezpośrednim kontakcie odbiorcy, naszego gościa z reliktem przeszłości, z eksponatem, z czymś, co ma wywrzeć na nim głębokie wrażenie, głęboką refleksję, która będzie wynikała z uświadomienia sobie tego, że jest to rzecz, która ma swoje istotne znaczenie z punktu widzenia historycznego. W świecie wirtualnym, który, no co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jest już dzisiaj takim normalnym językiem sięgania po edukację. Czasami to, o czym mówiłem wcześniej, czyli ta taka możliwość bezpośredniego zetknięcia się z reliktem przeszłości, jest troszeczkę na drugim planie. Trochę inną rolę zaczyna odgrywać świat wirtualny niż ta rola, którą ma do odegrania muzeum. I Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku absolutnie nie zaniedbując tego obszaru wirtualnego w sposób, powiedziałbym, taki zbalansowany, w sposób, który kładzie istotny nacisk na bezpośrednie doświadczenie przeszłości, stara się te dwa światy ze sobą łączyć. W Muzeum II Wojny Światowej nie mamy specjalnie wydzielonego zespołu osób, które zajmowałyby się tylko i wyłącznie próbą czy próbami obrazowania zabytków w świecie wirtualnym. Niemniej jednak ten zespół, z którym pracuję, dba o to, żebyśmy w internecie, kiedy wiele instytucji było zamykanych, wówczas musieliśmy siłą rzeczy pokazywać to, co mamy do zaoferowania swoim odbiorcom w świecie wirtualnym, w internecie. I myślę, że robiliśmy to z dużymi sukcesami. W tamtym czasie, tutaj zaraz takie jedno zastrzeżenie dołączę, w tamtym czasie udało nam się w sposób bardzo atrakcyjny na platformie SketchFab pokazać cztery elementy wystawy stałej. Między innymi tę część wystawy, która dotyczy zbrodni katyńskiej, tę część wystawy, która dotyczy wspominanego już dzisiaj sojuszu czy zmowy właściwie Hitlera ze Stalinem i jeszcze kilku innych. I uważaliśmy to za rzecz niezwykle istotną, niezwykle ważną, z punktu widzenia edukacyjnego bardzo udaną. Ale tu wrócę do tego zastrzeżenia, które sygnalizowałem wcześniej. Bardzo zależałoby nam, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której całą wystawę stałą będzie można w tak bardzo atrakcyjny sposób, jak przed chwilą mówiłem, umieszczoną na platformie SketchFab, pokazać, dlatego że to jednak oddali to, o czym mówiłem przed chwilą, oddali tą taką bezpośrednią możliwość dotknięcia przeszłości poprzez fizyczną obecność na wystawie stałej. To jest dla nas bardzo ważne, w wystawie stałej czy też wystawach czasowych, bo dla nas jest bardzo ważne, że przy okazji prezentowania wystaw czasowych, żeby na nich pojawiały się również eksponaty. To jest rzecz, do której przykładamy dużą wagę. Kilka wystaw czasowych, i to jest w świecie wirtualnym rzecz bardzo ważna, bardzo pożyteczna, rzecz, którą bardzo cenię, one pozostają. To znaczy w momencie, kiedy wystawa czasowa, kilka takich już prezentowaliśmy, przestaje być pokazywana w muzeum, można cały czas się z nią w sposób atrakcyjny, jeżeli chodzi o zasoby cyfrowe, cały czas się można z nią zapoznawać. I w tym kontekście mówię o chęci wejścia i cały czas wchodzenia Muzeum II Wojny Światowej w rzeczywistość wirtualną. To ma swoje ogromne znaczenie, ale po drugiej stronie niezwykle ważne jest dla nas budowanie narracji w oparciu o eksponaty, w oparciu o rzeczy, które mają ważne znaczenie dla budowania takiej tożsamości edukacyjnej, czy formowania tożsamości edukacyjnej w oparciu o coś, czego nigdzie indziej nie można będzie dotknąć, nie będzie można zobaczyć.
Polacy również mogą wzbogacać zbiory Muzeum II Wojny Światowej. Jak mogą to zrobić?
Nie tylko Polacy, zapraszamy cały świat do tego, żeby wzbogacał zbiory Muzeum II Wojny Światowej. W tej chwili w naszych zbiorach pozostaje około 60 tysięcy zabytków. Od 2019 roku organizujemy rok w rok akcję Przyjmiemy Twoją Historię, w ramach której zapraszamy bardzo szerokie grono osób, które stwierdza, że posiada po swoich przodkach jakieś zabytki w swoich domach, które dotyczą II wojny światowej. My to oczywiście weryfikujemy i z przyjemnością do swoich zbiorów przyjmujemy. W związku z tym ten okres budowania naszych zbiorów, który mógłby zostać zakończony w momencie zakończenia prac nad wystawą stałą, on trwa. I jeszcze, jak sądzę, długo będzie trwał, ze względu na to, że jest jeszcze sporo rzeczy, które trudna do określenia ilość osób z różnych względów, czasami o tym nawet nie wiedząc, przechowuje w swoich zbiorach domowych.
Jesteś gościem Ekspresu Czytelniczego IPN, stąd pytanie o książki. Kiedy udostępnicie publikacje w formatach cyfrowych? Czy przewidujecie taką możliwość i jakie macie plany wydawnicze?
Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej traktuje udostępnianie swoich publikacji w postaci cyfrowej jako jeszcze rzecz przyszłości. Na razie skupiliśmy się na udostępnianiu książek w formacie PDF. Mieliśmy kiedyś taką akcję Zajrzyj do naszej książki. Ten projekt wówczas zakładał zamieszczenie na stronie internetowej Muzeum wybranych fragmentów różnych publikacji, również takich, których już w tamtym czasie nakład się wyczerpał. Jeżeli chodzi o przygotowywanie publikacji muzeum w postaci e-booków skorelowanych z czytnikami, to tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas jest to rozwiązanie przyszłościowe. My w roku, w przeciwieństwie do potężnego, zacnego wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, publikujemy o kilkanaście publikacji różnego rodzaju, naukowych, popularno-naukowych, katalogów. Może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. W najbliższych tygodniach również będziemy udostępniać kolejne publikacje w takim formacie, jak powiedziałem przed chwilą. Ale zwrócę tutaj jeszcze uwagę na to, że wydajemy czasopismo Wojna i Pamięć. Mogę się dzisiaj tutaj pochwalić tym, że nasze czasopismo naukowe, nasz rocznik otrzymał 140 punktów, więc w świecie naukowym ma to swoje bardzo ważne znaczenie. I nasze czasopismo, które funkcjonuje od stosunkowo niedawnego okresu, taki pułap już osiągnęło. Jest Wojna i Pamięć też w całości udostępniane w cyfrowym repozytorium naukowym, indeks Copernicus, do którego ma dostęp każdy użytkownik, więc myślę, że to, o co pytasz, to jest rzecz jeszcze na chwilę przed nami.
To zapraszam w takim razie na stronę Muzeum II Wojny Światowej do zakładki z nowościami, a tam między innymi książka dr Alicji Bartnickiej z serii, którą już, przyznam się szczerze, zbieram od wielu, wielu lat. Jeszcze jak Muzeum II Wojny Światowej nie istniało fizycznie, już ta seria była na rynku.
Tak, nie liczyłem, ile publikacji Muzeum II Wojny Światowej dotąd zostało wydanych, myślę, że grubo ponad setka. Niemniej jednak warto podkreślić to, że obecnie zmieniliśmy szatę graficzną książek, łącznie z okładką. Książka, o której wspomniałeś, książka dr Alicji Bartnickiej, jest pierwsza z tej serii naukowej, która ukazała się w takiej zmienionej szacie graficznej. Myślę, że może warto jeszcze wspomnieć, że w tej chwili robimy taki duży przekład książki, która będzie poświęcona Alfredowi, czy jest poświęcona Alfredowi Rosenbergowi jako głównemu ideologowi Hitlera. To jest książka profesora Ernsta Pipera. Potężne wydawnictwo, brakowało takiej biografii na rynku polskim. Ona ukazała się w języku niemieckim kilka lat temu, obecnie została przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przetłumaczona, wiadomo, poddana wszystkim procesom wydawniczym i jak sądzę niebawem się ukaże. Zależy nam również na tym, żeby czytelnikowi polskiemu prezentować osiągnięcia badawcze historyków zagranicznych. Przed nami również publikacje. Rozmawialiśmy wcześniej o Westerplatte, więc tutaj jeszcze raz nawiążę. Publikacje, które będą prezentowały One są już przygotowane, w tej chwili znajdują się w procesie wydawniczym. Najnowsze osiągnięcia historyków, archeologów, które dotyczą i prac archeologicznych prowadzonych na Westerplatte, ale również zagadnień związanych z konkretnymi żołnierzami, z osobami, które na Westerplatte w latach 26 do 1939 służyło. Na tygodniach ukaże się książka, która będzie właśnie poświęcona temu zagadnieniu. Więc wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej przykłada szczególną wagę do tego, żeby publikować rzeczy dotyczące Westerplatte z oczywistych względów. Westerplatte naszej aktywności, naszej działalności jest jednym z najważniejszych priorytetów, więc dbamy o to, żeby również przekładało się to na naszą ofertę wydawniczą. I na koniec może tej części mojej wypowiedzi wspomnę o wydaniu przez nas również specjalnej mapy Westerplatte, na której zaznaczone zostały wszystkie najważniejsze elementy funkcjonowania wojskowej składnicy tranzytowej. Na to nałożone zostały te miejsca, w których poszukiwane były szczątki Westerplatczyków i to miejsce, w których te szczątki zostały odnalezione. Więc myślę, że ta oferta jest dosyć bogata pod względem form, z którymi zwracamy się do naszych czytelników. Dbamy również o tych najmłodszych, publikujemy komiksy. Opublikujemy niebawem komiks poświęcony Tadeuszowi Pietrzykowskiemu ze specjalnym też wprowadzeniem historycznym. Więc jeżeli chodzi o działalność wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest ona prężna.
Na pewno zapoznam się z tymi publikacjami i Państwu również polecam. Zapraszam jeszcze do zakładki e-booki na stronie głównej IPN do lektury książki Krzysztofa Zajączkowskiego Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989. Gościem dzisiejszego odcinka był dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum II Wojny Światowej i pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo za bardzo dobrą rozmowę.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.